Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!
Niezależna audycja internetowa z Brooklynu. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiejszy epizod jest o nurkowaniu. Justyna, którą słyszeliśmy w jednym z poprzednich odcinków, znalazła jeszcze chwilę czasu i ochoty, żeby powiedzieć o swojej pasji, mianowicie o nurkowaniu.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie ponownie. To jest mój drugi raz na podnośniku. Mam nadzieję, że ten drugi raz też Wam się będzie podobał. Marek lubi tematy gastronomiczne, lubi tematy narodowościowe, lubi też tematy wodne, także dzisiaj kontynuujemy kolejny sport wodny, tym razem nurkowanie. Także trochę opowiem o mojej historii z nurkowaniem, o moich przygodach nurkowych. Zaczęło się w 2004 roku. Pewnego dnia wyjechałam na Martynikę i na Gwadelupę. Tam byłam na stażu zaraz po studiach w pewnej rządowej francuskiej agencji i jeździłam do pracy codziennie. Pewnego dnia przyjechałam do pracy, a mój szef mówi do mnie: słuchaj, co tam dzisiaj mamy w planie? No, wyczytałam mu z listy, jaki jest program dnia, a on na to: wiesz co, anulujemy wszystko. Tutaj wydrukowałem ci mapę, zaznaczyłem czerwoną linią, jak masz jechać, bierz samochód, na trasie kup sobie strój kąpielowy, zarezerwowałem ci cały dzień nurkowania w moim klubie nurkowym, bo tam mam kartę stałego klienta i w ogóle jedź i baw się dobrze. Ja w ciężkim szoku mówię: no co ty stary, ale przecież musimy pracować, ja tu jestem na stażu i tak dalej, a ty mi każesz jechać nurkować. Mówię: wiesz, nie tylko pracą człowiek żyje i chciałbym, żebyś zapamiętała coś innego niż tylko banany, bo muszę powiedzieć, że pracowałam nad biznesem bananowym. To brzmi śmiesznie, ale jak coś się zagłębi, to się okaże, że temat jest poważny. No w każdym razie powiedział mi, że oprócz bananów z Martyniki, z Gwadelupy powinnam jeszcze wywieźć inne wspomnienia. No i tymi wspomnieniami miało być nurkowanie. No i pojechałam na cały dzień, tam już czekała na mnie ekipa, przyszła mój chrzest nurkowy pierwszy. Było fajnie, było wesoło, zobaczyłam tam różne ciekawe ryby i wielkie... Wyglądało to jak kosze na śmieci albo jak tuby w różnych kolorach, a potem się okazało, że to po prostu no, taka miejscowa fauna i flora. Najwięcej z tego pierwszego mojego nurkowania pamiętam przeżycie płynięcia łódką, zakładania sprzętu, przygotowania sprzętu. Też pamiętam, że mnie strasznie uszy bolały i że pani, która była moim przewodnikiem nurkowym, wciskała mnie pod wodę, naciskając na butlę na 5 metrów, mi tam uszy już rozwalało w każdą stronę. Jak sobie teraz pomyślę, jak oni się ze mną zachowywali, w sensie jak ta pani, prawda, no, pomagała mi schodzić na dół, to wróciłabym z chęcią do tego samego klubu i natłukłabym jej po gębie, bo takich rzeczy się po prostu absolutnie nie robi. No ale jak wiadomo, szkoły nurkowe, jak każde inne szkoły, czy w ogóle no jak to w życiu bywa, raz jest lepiej, raz gorzej, raz są ludzie profesjonalni w tym, co robią, raz się trafia na jakieś kurcze wałków. No ale... Ale takie było właśnie moje pierwsze przeżycie. Wróciłam z tymi emocjami nurkowymi do Paryża i tam gdzieś kiedyś przy kawie z ludźmi właśnie z miejsca, w którym byłam na stażu, z agencji, rozmawialiśmy o sportach, przy kawie, o tym, co lubimy, jakie kto ma hobby. I właśnie w tej ekipie był jeden koleś, który wrócił z Filipin, tam nurkował przez 2 tygodnie, był pod strasznym wrażeniem i opowiadał nam różne historie. On był szefem działu, w którym moja koleżanka była na stażu i w pewnym momencie zadał nam pytanie, a wy, prawda, jakie sporty uprawiacie? No więc jak przyszła moja kolej, to powiedziałam, że no pływam, jeżdżę na nartach wodnych, a tak w ogóle to nurkowanie też spróbowałam, bardzo mi się podobało, no ale jakby na tym koniec. Raz na Martynice, raz na Gwadelupie, no i to wszystko. A on na to, ale przecież oczywiście możesz kontynuować, jeśli chcesz. Ja mówię, no ale jest zimno, to trzeba być nad morzem. Moje pojęcie o nurkowaniu było takie, że to jest sport elitarny, specjalistyczny, że jest to sport zarezerwowany, sport, a nawet nie sport, tylko jakby zawód zarezerwowany tylko dla wąskiej grupy ludzi, że trzeba, nie wiem, tak jak jeśli chce się być pilotem profesjonalnym w Polsce, to trzeba iść do Dęblina, do szkoły lotniczej. To tak samo wydawało mi się, że to wygląda w przypadku nurków. No i wydawało mi się, że właśnie trzeba być nad morzem, musi być ciepło i wtedy ewentualnie w jakimś klubie można się na kurs zapisać, jeśli zechcą mnie przyjąć. No i ten człowiek, który z tych Filipin wrócił, to on mnie jakby uświadomił, jak to wszystko wygląda. I mówi, że absolutnie nie, że szkół nurkowych jest mnóstwo, że mogę się uczyć w basenie, prawda, pływać w basenie, wykonywać różne ćwiczenia, później to wszystko testować już w warunkach naturalnych, czyli w morzu, jeziorze, w sadzawkach różnych, nurkować można wszędzie. Trzeba tylko chcieć. No i też przyznajmy, to nie jest sport tani, jednak wypady nurkowe są dosyć kosztowne, sprzęt jest bardzo kosztowny, no ale jak się raz załapie bakcyla, to później nie można przestać. Ja już 4 lata jestem w tym, 4 lata nurkuję, ponad 300 nurkowań prawie na koncie, prawie 300, nie ponad, tylko prawie. Także to jest sporo, sporo. No i nie zamierzam przestać. Może po 80. Tak 10 lat na oddech przed śmiercią. Taki mam plan. Także to były moje początki. No, tak jak mówiłam, byłam na początku w ciężkim szoku, nie wiedziałam, jak się do tego wszystkiego zabrać, ustosunkować. Czysty przypadek. Po prostu spotkałam odpowiednich ludzi na Martynice i na Gwadelupie. Później w Paryżu ktoś też mnie popchnął do przodu, bo powiedział mi, że mogę się zapisać na kurs i chodzić na lekcje. I tak się też stało. Nurkowałam we Francji na początku, w Morzu Śródziemnym, później też w różnych dziwnych sadzawkach. Mój pierwszy egzamin nurkowy, na pierwszy stopień nurkowy odbył się w wykopalisku to była kopalnia granitu kiedyś, później tam podeszła woda, zalało wszystko. Było czarno w środku, nie było żadnej widoczności, no powiedzmy tam z pół metra widoczności. Wpuszczali tam trochę karpi, żeby było co oglądać. Zatopili też taką atrapę, powiedzmy, małego samolociku, takiego ULM-a, że tak powiem. I to było wszystko. Było obrzydliwie. Ja wtedy byłam świeżym nurkiem, wykonywałam jakieś proste ćwiczenia, nie miałam komputera nurkowego, nie do końca wiedziałam jeszcze, jak się innymi sprzętami posługiwać, także nie sprawdzałam, na jakiej jestem głębokości. No to w ogóle jakaś masakra była, to pierwsze nurkowanie we Francji, właśnie w tej sadzawce. Ale jak stamtąd wyszłam, to sobie pomyślałam, w sumie to jest całkiem nieźle, bo nie spanikowałam, nie odczuwałam jakiejś klaustrofobii, nie chciałam nagle wyjść, nie zaczęłam napuszczać powietrza do jakietu, żeby wyjść jak najszybciej z wody. Po prostu robiłam to, co mi kazano. Byłam ja, mój instruktor i z nami była jeszcze dziewczyna, która zdawała egzamin instruktorski. Ona już była dive masterem, a chciała, prawda, jeszcze móc szkolić ludzi. Także ja miałam wykonywać ćwiczenia, które ona mi pokazywała, a nasz wspólny instruktor był tam, żeby oceniać ją, jak ona sobie daje radę z byciem instruktorem, powiedzmy. I ewentualnie też on mógł interweniować, gdyby ona sobie nie dawała rady lub gdybym ja miała problem. Że na przykład prosił mnie, żebym zaczęła napuszczać za dużo powietrza specjalnie i wypadać z wody, żeby musiała mnie ścigać. Prosił mnie o to, żebym... To, żeśmy się umówili wcześniej, niż wleźliśmy, nim wleźliśmy do wody, że mam ściągnąć maskę i udawać, że nie umiem jej potem z powrotem założyć pod wodą. No i ona miała reagować, po prostu miała mi pomagać w wodzie. No śmiesznie było, wesoło, ja nie miałam w ogóle żadnego stresu, bo wiedziałam, że on ma świetne doświadczenie wieloletnie, był świetnym instruktorem, ona też dobry nurek i przy okazji lekarz z pogotowia ratunkowego, co mi się może stać, super. Także mówię, w czarnej wodzie, ale pierwsze doświadczenie pozytywne i to doświadczenie właśnie przekonał mnie, że jak ja sobie poradzę, jeśli jestem w stanie sobie poradzić w takiej czarnej wodzie, to sobie potem już wszędzie poradzę. No ja moją przygodę nurkową zaczęłam z klubem francuskim, no bo z racji tej Martyniki, Kwadelupy, z racji tego, że byłam w Paryżu, no po prostu na miejscu, prawda, jakoś udało się znaleźć. Nurkowałam w tym Morzu Śródziemnym i w tych sadzawkach francuskich pod Paryżowem, ale później pojawiła się możliwość, znaczy właściwie to wyszło, to było związane z moją pracą. Wyjechałam na projekt do Warszawy, później byłam też w Czechach, no i później też znalazłam się we Wrocławiu, tak. Że będąc we Wrocławiu, stwierdziłam, kurczę, no brakuje mi tego nurkowania, trzeba by sobie było jakiś klub znaleźć, no ale Wrocław pewnie nic nie ma, no trzeba było popatrzeć w Gdańsku, może gdzieś tam, prawda, nad morzem, ale u nas będzie pewnie ciężko. I tak podzieliłam się tym spostrzeżeniem, tą myślą z moim kolegą przy piwie pewnego wieczoru. A kolega Iwo, serdecznie Iwa pozdrawiam, muszę mu posłać link do podnośnika, żeby sobie posłuchał. Iwo mówi do mnie, Just, ale co ty, kurczę, przecież masz klub pod samym nosem, zaraz pod domem. No i rzeczywiście klub się znalazł, poszłam tam raz z koleżanką Olą, którą też pozdrawiam. Na 15 minut, żeby się tylko dowiedzieć, co robią, zobaczyć, jak wyglądają i ewentualnie zapytać, czy mogę się do nich dołączyć. Wyszłam stamtąd po 3 godzinach. Już z ustalonym planningiem działania, co będziemy robić, gdzie, kiedy. Pierwszym wyjazdem akurat wyszykowali wyjazd do Egiptu, do hubu. No i oczywiście się z nimi zabrałam do tego hubu, było świetnie. I tak właśnie od 2006 roku nurkuję z klubem polskim, z Polakami, jeżdżę z nimi w różne miejsca, czy jeździłam w Polsce, wiele różnych miejsc, głównie różne sadzawki, jeziorka i tak dalej, no bo takie mamy warunki, to trzeba je zaakceptować. Też nurkowałam w Czechach i też jak są jakieś dalsze wyjazdy, właśnie Egipty, ostatnio byliśmy w Meksyku w marcu, Meksyk, Belize. Tam nurkowaliśmy. Te wszystkie wyjazdy to były z moim polskim klubem, z polskimi nurkami. Świetna ekipa, pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i właśnie chciałam powiedzieć, że to nurkowanie, prawda, jakby zostało rozsławione przez Jacques'a Cousteau, to on jakby był prekursorem tego sportu. No i dlatego może we Francji ten sport jest tak rozwinięty, tak popularny. Ale to nie znaczy, że gdzieś indziej na świecie nurkować nie można i że nie ma dobrych nurków. Powiem wręcz, że w Polsce nurków jest dużo. W Polsce warunki nurkowe są dużo cięższe niż w Morzu Śródziemnym, bo Bałtyk jest, w Bałtyku są ciekawe wraki, jest wiele, wiele ciekawostek, można fajne nurkowania odbyć. Ale no, woda 4 stopnie, widoczność nie taka sama, to są warunki dużo cięższe. Też mamy jeziora, w jeziorach no, Hańcza jest bardzo takim popularnym miejscem nurkowym w Polsce. My mamy też na Śląsku różne wyrobiska po kopalniach odkrywkowych, tam się dużo nurkuje. Woda jest ciemna, mała widoczność, ale od strony technicznej po prostu można się nauczyć bardzo wiele i polscy nurkowie są zdecydowanie lepsi pod względem technicznym niż nurkowie z Francji, bo pływać w akwarium to każdy może, jak jest ładne uwarunkowanie terenu i wszystko widać, to jest po prostu pikuś. Natomiast jak jest czarno albo zielono i człowiekowi się wydaje, że wszystko widzi, a tak naprawdę widzi na pół metra i musi umieć używać kompasu i orientować się po tym, po przyrządach, a nie po ukształtowaniu terenu, musi sobie dawać radę z temperaturą, wytrzymać tej temperaturze, a powiem, że jak woda ma 4 stopnie, czy 8 stopni nawet w takim jeziorku, to wcale nie jest przyjemnie, jak zaczynają zamarzać policzki, czoło i usta. No, można sobie wyobrazić. Proszę sobie, jeśli ktoś chce przeprowadzić eksperyment, to proszę się udać do kuchni, otworzyć lodówkę, otworzyć drzwiczki od zamrażarki i przykleić sobie policzek do takich drzwiczek od zamrażarki i potrzymać 40 minut. Jeśli ktoś ma możliwość nurkowania w Polsce, to co ma zrobić? No co ma zrobić? Przede wszystkim znaleźć sobie klub nurkowy. Klub nurkowy można znaleźć przez internet. Najlepiej sobie pooglądać strony internetowe różnych federacji. Wiadomo, na całym świecie tych federacji nurkowych, stowarzyszeń, klubów jest mnóstwo. Takie dwa najważniejsze to PADI, amerykańskie stowarzyszenie nurkowe. I drugie to będzie już bardziej Francja i okolice, tak zwany CMAS, C-M-A-S, no, różnie ludzie wymawiają. To są dwie takie najważniejsze światowe federacje nurkowe. Czasem się nawzajem nie lubią, jedni twierdzą, że są lepsze od drugich. Na dłuższą metę to jest wszystko to samo. Najważniejsze jest to, żeby być profesjonalnym, żeby zachować zdrowy rozsądek, nie udawać fafarafa, tylko po prostu stosować się do reguł, ćwiczyć, nurkować i wtedy będzie wszystko dobrze. Więc można sobie na internecie znaleźć pod hasłem PADI informacje o klubach, które właśnie szkolenia PADI przeprowadzają. Wchodzi się na stronę padowską www.padi.com i tam wybiera się kraj i wychodzi lista, można wyszukać listę wszystkich klubów padowskich, które są na przykład w Polsce. Ja zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolic Dolnego Śląska. Zapraszam do Wrocławia na ulicę Kościuszki. Tak, teraz dzisiaj mamy paradę Pułaskiego. Kościuszko też naszym bohaterem narodowym był, jest. Także ulica Kościuszki we Wrocławiu. Klub Extreme. Zapraszam do klubu Extreme. Robię chłopakom reklamę, ale są tego warci. Jak już ktoś się zapisze na kurs, to oczywiście są różne stopnie nurkowe, w zależności od tego, jaka federacja, jaki związek nurkowy. Ja opowiem może troszeczkę o PADI, bo PADI najlepiej znam. W PADI mamy takie 4, powiedzmy, podstawowe stopnie nurkowe. Pierwszy to jest tak zwany Open Water Diver, czyli no, nurek Open Water, czyli ktoś, kto już zna jakby podstawowe użycie sprzętu, potrafi się sprzętem posługiwać, wie jak sobie napuścić powietrza do jacketu, jak je spuścić, jak swoją równowagę, że tak powiem, pod wodą, optymalną pływalność zachować. Ktoś, kto umie zakładać maską się posługiwać. No i przede wszystkim oczywiście ktoś, kto potrafi sobie zmontować butlę i używać automatu, czyli po prostu oddychać pod wodą, prawda? Taki nurek pierwszego stopnia ma prawo zejścia pod wodę na 18 metrów maksymalnie. Takie maksymalna głębokość przy nurkowaniu turystycznym, powiedzmy, to jest 40 metrów. To się wydaje niewiele, ale proszę sobie wjechać na taki bloczek 12-piętrowy, stanąć na dachu i popatrzeć w dół. No to wtedy się lepiej odczuje, jak to wygląda, te 40 metrów. Czyli pierwszy stopień, 18 metrów, nurek open water, nie ma prawa schodzić sam pod wodę, zresztą w ogóle nigdy się samemu nie schodzi, ale nie ma prawa zejść pod wodę bez instruktora. On jest operacyjny pod wodą, że tak powiem, potrafi sam sobie ten jacket obsłużyć i sobie poprawić maskę i oddychać, natomiast i tak potrzebuje towarzystwa bardziej doświadczonego nurka instruktora. Później mamy drugi stopień nurkowy, Advanced Open Water, no i nurek taki zaawansowany. Tutaj mamy już możliwość zejścia na 30 metrów, żeby taki stopień, drugi stopień nurkowy osiągnąć, to oprócz tych podstawowych ćwiczeń pierwszego stopnia trzeba jeszcze odbyć kilka nurkowań tematycznych, na przykład zrobić nurkowanie nocne, zrobić tak zwany deep dive, czyli zejście na minimum 30 metrów. To jest bardzo ważne, ponieważ im głębiej, tym więcej azotu, tym więcej, tym reakcje organizmu są różne. Może się okazać, że ktoś będzie miał chorobę nurkową, dostanie narkozy azotowej i na 30 metrach zacznie mu odbijać. No, różne są reakcje. Ktoś może się źle poczuć, będzie go bolał brzuch, będzie miał jakieś odruchy wymiotne, będzie go boleć głowa. Ktoś inny właśnie, tak jak mówię, zacznie mu odbijać, będzie się czuł fantastycznie, nagle zobaczy różowe delfiny, które wokół niego tańczą i jo, jest super. Także przy drugim stopniu nurkowym trzeba takie głębokie nurkowanie wykonać, żeby wiedzieć, jak się organizm zachowuje na większych głębokościach niż 18 metrów. Również jednym z takich nurkowań tematycznych może być nurkowanie taki multistage, czyli w trakcie jednego nurkowania wykonuje się jest kilka etapów na różnych głębokościach i trzeba umieć takie nurkowanie na różnych głębokościach zaplanować, trzeba umieć policzyć sobie czas, trzeba policzyć głębokość, ile czasu można spędzić na jakiej głębokości, trzeba także wiedzieć, jakie są przystanki dekompresyjne, czy te przystanki trzeba robić, jeśli tak, to kiedy, ile i tak dalej. Oczywiście na nurek zaawansowany też musi się umieć posługiwać kompasem, czyli są ćwiczenia z nawigacji pod wodą. No ja za moich czasów uczyłam się tego, bo bardzo mam miłe wspomnienia. Pierwsze ćwiczenia z nawigacji to było łażenie po plaży z ręcznikiem na głowie. Ręcznik sięgał mi do kolan i także nie wiedziałam, gdzie idę. Miałam rękę wyciągniętą z kompasem przed sobą. No w ogóle było to strasznie komiczne, mam zdjęcia, także miłe wspomnienia. I to jest drugi stopień nurkowy. Taki zaawansowany nurek już jest na tyle autonomiczny, że może schodzić pod wodę z innymi nurkami, minimum zaawansowanymi, ale nie ma potrzeby, żeby był instruktor z takimi nurkami. Już można, prawda, się umówić z kolegą, również nurkiem zaawansowanym albo wyższym stopniem i pójść sobie na nurkowanie, no najlepiej w miejscach, które się zna, prawda. I później jest trzeci stopień nurkowy, tak zwany rescue diver. Przy trzecim stopniu nurkowym no jakby jest udoskonalanie zdolności i umiejętności nurkowych, zejścia 30-40 metrów, czyli do maksymalnej głębokości nurkowej, takiej turystycznej powiedzmy. I jakby głównym elementem tego szkolenia rescue jest nauka zachowań, umiejętności, nabywanie umiejętności w przypadku jakichś problemów, wypadków nurkowych. Czyli oprócz tego, że się robi szkolenie nurkowe, ćwiczy się sytuacje, różne scenariusze wypadków nurkowych pod wodą i nad wodą, to również trzeba przejść obowiązkowo szkolenie pierwszej pomocy, czyli jak robić masaż serca, jak robić sztuczne oddychanie, jak robić opatrunki i inne rzeczy. Do tego można dołączyć jeszcze dodatkowe szkolenie z użycia defibrylatora. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest defibrylator, to jest takie urządzenie, pewno oglądaliście różne seriale medyczne, takie dwa żelazka, które się przykłada do klatki piersiowej, żeby zrobić elektrowstrząsik. Także na to, żeby móc używać taki defibrylator, tak, trzeba mieć odpowiednie szkolenie. Osoby bez szkolenia mogą mieć problemy, gdyby nie daj Boże komuś się coś stało, to lepiej być przeszkolonym. No i uczymy się tego, jak się zachować w przypadku wypadku nurkowego, gdy ktoś ma problem ze sprzętem, jak pomóc partnerowi. Uczymy się też, jak pomóc nurkowi spanikowanemu. Uczymy się podawać tlen wyciągać człowieka spod wody lub też na wodzie, już udzielać pierwszej pomocy, oczywiście również później na lądzie czy na łódce. No, to są takie zajęcia, zadania, powiedzmy, bardzo kondycyjne też, bo to trzeba się namęczyć. Ja jak miałam wyciągnąć z wody kolesia, który był dwa razy większy ode mnie i ważył 90 kilo, a ja go miałam wyciągnąć go na moim żakiecie spod wody, to taka opowieść, spod wody z 20 metrów, po wyciągnięciu, jacket to jest kamizelka, którą się zakłada, ja zaraz opowiem o sprzęcie też, że musicie wyciągnąć go spod wody z tych 20 metrów, po czym zacząć go rozbierać z jego sprzętu już na wodzie i robić mu sztuczne oddychanie w wodzie, po czym wyciągnąć go z wody, ciągle robiąc mu to sztuczne oddychanie, prawda? Podłączyć go do tlenu, używając skrzyneczki pod tytułem apteczka pierwszej pomocy i tak dalej, no i alarmować inne osoby. No, to jest taka akcja ratunkowa. To jak ktoś jest drobnej budowy i mało wytrzymały, to jest ciężko, to naprawdę trzeba się namordować, żeby to coś takiego zrobić. Również no, są takie sytuacje, że na przykład mam spanikowanego nurka nad wodą i on zaczyna mi machać rękami i nogami, no i jak jest w wielkiej panice, to ja nie jestem w stanie go uratować, w tym sensie jak ja do niego podpłynę, to on mi wlezie na głowę i utopi mnie pierwszą, a później sam siebie. Więc w tej takiej sytuacji na przykład akcja nurkowa, akcja ratownicza polega na tym, czy może polegać na tym, że ja muszę poczekać po prostu, aż on się trochę podtopi, się trochę zmęczy i wtedy go będę ratować, jak już on będzie osłabiony, prawda? No, także trzeci stopień nurkowy jest bardzo sympatyczny, ja bardzo, bardzo mi się podobały te zajęcia, uważam, że bardzo pomocny, człowiek sobie nabiera świadomości tego, jakie mogą być sytuacje i jak reagować, jak pomagać innym, jak również zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, bo wiadomo, nigdy nie jest tak, że ja już teraz przeszłam szkolenie, kurs nurka ratownika, to już teraz wszystko wiem i w każdej sytuacji sobie poradzę. Dopóki do wypadku nie doszło, to tak człowiek do końca nigdy nie wie, jak zareaguje. Natomiast mimo wszystko dobrze być przygotowanym, dobrze wiedzieć, jak zareagować, czy dobrze się uczyć, przygotowywać, powtarzać ćwiczenia, bo od mojego szkolenia Rescue to już minęło 2 lata. Ale mimo wszystko te kursy się powtarza, ćwiczenia się powtarza dla pamięci, no, dla bezpieczeństwa po prostu. Także to był trzeci stopień nurkowy. Później jest czwarty stopień nurkowy. Czwarty stopień to będzie Dive Master. Tutaj wiadomo, no, schodzimy też do 40 metrów. Dodatkowo możemy być przewodnikami nurkowymi, schodzić pod wodę z grupą ludzi. Również trzeba się znać na kartografii, trzeba umieć rozrysować mapki pod wodą, trzeba oczywiście absolutnie znać się na nawigacji, używać przyrządów, no i jakby pierwsza pomoc to też te wszystkie sprawy nurkowe, w sensie wszystkie sprawy ratownicze, to też trzeba jeszcze pogłębiać znajomość tych wszystkich aspektów. Dive Master nie ma prawa szkolić, nie ma uprawnień szkoleniowych, ale no już to jest taki stopień, że doświadczeni nurkowie mogą taki stopień zdobyć i tak jak mówię, być przewodnikami, pracować w klubach nurkowych jako przewodnicy, zabierać grupy pod wodę i pokazywać im tam różne rzeczy pod wodą. Oczywiście później dochodzą dodatkowe szkolenia specjalistyczne, niezależnie od stopnia, tego jakby głównego stopnia, który posiadamy, można sobie zrobić dodatkowe szkolenia, na przykład tak zwany deep diver, czyli głębokościowe, można sobie zrobić szkolenia z nurkowań nocnych, z nurkowań wrakowych, można być nurkiem wrakowym, powiedzmy, o, też takie szkolenie jest. Są specjalistyczne kursy dla osób, które chciałyby się zajmować fotografią nurkową, bardzo ciekawe zresztą, kursy różne naturalistyczne, czy poznawanie fauny i flory, znajomość właśnie rybek i różnych tam kwiatków i korali, innych rzeczy, które są pod wodą. Są także szkolenia specjalistyczne, już takie bardziej techniczne. Ja ciągle mówię o poziomie turystycznym, już nie wchodzę w bardzo techniczne sprawy, ale tak z takich podstawowych technicznych rzeczy to można sobie zrobić kursy na Nitrox, Trimix, jak używać mieszanek wzbogaconych tlenowo. To są takie techniczne szkolenia. Oczywiście jak ktoś już jest dive masterem, już się naoglądał różnych kolorowych rybek i jakby ta strona przyjemnościowa, taka relaksacyjna, turystyczna mu się zaczyna nudzić, to może później przechodzić dodatkowe szkolenia techniczne. Tych technicznych szkoleń jest mnóstwo. Techniczne nurkowania są bardzo ciekawe, ale to już jest jakby wyższy stopień zaawansowania i o nim jakby nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest wiele detali. Ja jestem na poziomie trzecim, tak jak mówię, prawie 300 nurkowań, rescue diver, zamierzam się teraz zabrać za dive mastera, a później zobaczymy. Jak mi się znudzą rybki, to może kiedyś zacznę schodzić na 70 metrów z mieszankami, stage'ami i innymi rzeczami. Zobaczymy. Troszeczkę o sprzęcie. Oczywiście na początek taki podstawowy sprzęt, tak zwane ABC, to jest maska, rurka i płetwy. To jest takie minimum, powiedzmy, można z tym snorklować, już można trochę w wodzie się powygłupiać, różne ciekawe tam rzeczy, włożyć głowę pod wodę i pooglądać, co tam na dnie leży. Później do tego dochodzi pianeczka. Pianeczki są różne. Jak jest cieplutko, to wystarczy, powiedzmy, tak kiedyś byłem w modzie leginsy, takie stretchowe, jakieś tam elastyczne. To coś takiego właśnie można sobie pod wodę też kupić, jak jest ciepło. W wodach, jak w Meksyku, to w zupełności wystarczy. Później mamy pianki neoprenowe 3 mm, 3, 5 mm, 7 mm. Na morza, takie jak Morze Śródziemne, to taka pionka. Piątka, siódemka, to trzeba liczyć. U nas w Polsce też siódemkę bym polecała, chociaż jak jest zimno w okresie wiosennym, no to raczej suchy skafander. Bo te pianeczki neoprenowe 3, 5, 7 mm, one nabierają wody do środka. Woda w pewnym momencie nabiera temperatury naszego ciała, już z tej pianki nie ucieknie, także można wytrzymać. Natomiast jak są wody zimne, wody w jeziorach, mówię 8, 7, 4 stopnie jak w Bałtyku, tutaj już potrzebna jest pianka, to nawet nie jest pianka, to taka suchy skafander tak zwany, do którego woda nie wchodzi, można sobie ubrać polarek pod spód i w tym suchym skafandrze nurkować bez problemu, nie nabieramy wody do środka i jest nam rzeczywiście dużo cieplej. Suchy skafander to już jest wyższa szkoła jazdy, bo na suchy skafander trzeba mieć, też zrobić sobie szkolenie z użycia takiego suchego skafandra. Zasady używania suchego skafandra są inne niż w zwykłej, normalnej piance. Można sobie takim suchym skafandrem, jak ktoś nie jest przeszkolony, jak ktoś nie ma pojęcia, jak ten suchy skafander działa, założy go i potem wlezie pod wodę, to trzeba uważać, bo można sobie krzywdę zrobić i to bardzo. Suchym skafandrem. No ale zostańmy z piankami. Pianki neoprenowe 3, 5, 7 mm to jest taki standardzik. No i teraz już zaczyna się kolejna wyższa szkoła jazdy, czyli butla. Butlę możemy wziąć z klubu, jak ktoś chce, może sobie taką butlę też kupić, potem ją będzie nabijał w jakimś klubie, może ją ze sobą wozić, gdzie chce. Ale najważniejsze, jacket, no i przede wszystkim automat. Jacket, czyli taka kamizelka, do której będziemy sobie napuszczać powietrza, do niej jest przyłączona butla. Ten jacket nam pozwala zachować tak zwaną pływalność, optymalną pływalność, czyli że nie jesteśmy w wodzie ani za ciężcy, ani za lekcy, bo Jezus Maria. No, ciało nie jest za lekkie, także ani nie wypływamy, ani nie toniemy, po prostu jesteśmy jak rybka w wodzie, na luziku pozostajemy w optymalnej pozycji na danej głębokości, taką jaką sobie wybraliśmy do nurkowania. No i automat, czyli ta część, że się tak wyrażę, kabelki, zwane również ośmiorniczką, którymi podawane jest powietrze z butli, oczywiście bezpośrednio do naszej buzi. Mamy też odpowiedni kabelek, odpowiedni dodatkowy, że tak powiem, ustnik dla pomocowy. No i oczywiście rureczki, które są podłączone do naszego jakietu, żeby z butli powietrze można było też używać do pumpowania właśnie jakietu. To jest podstawowy sprzęt nurkowy. Tak jak mówię, najważniejszy jest automat, bo od tego zależy nasze życie, jak będzie ten automat działał, jak będziemy, żebyśmy mogli po prostu oddychać. Butla, jacket do utrzymywania odpowiedniej pozycji pod wodą. No i później reszta, pianka, maska i płetwy. Rurka też jest potrzebna. Rurka jest po to, żeby jak się wypłynie nad wodę, już jesteśmy na powierzchni, to zamiast oddychać powietrzem z butli, żeby tego powietrza nie marnować, to sobie wkładamy rureczkę do buzi i sobie oddychamy na spokojnie. Dzięki rureczce fala nam nie zalewa ust. Możemy sobie oddychać. Ta rurka po prostu chroni przed zalaniem wodą. No, zapomniałam jeszcze o kolejnej bardzo ważnej sprawie. Oczywiście zawsze potrzebny nam jest głębokościomierz. On może być skompletowany razem z automatem, czyli żebyśmy wiedzieli, na jakiej głębokości się znajdujemy. Również mamy sprzęcik do wmontowany licznik, żeby sprawdzić, ile mamy w tej butli jeszcze barów. Prawda? Żebyśmy wiedzieli, ile nam powietrza zostało i czy możemy oddychać, czy nie. Też bardzo, bardzo ważnym, bardzo przydatnym sprzętem jest komputer nurkowy. Komputer nurkowy, który wygląda jak zegarek, można go sobie na rękę założyć. No, ten komputer również mamy inne wersje, zintegrowane z automatem. Możemy mieć go podłączonego do kabli razem z głębokościomierzem i tak dalej. Komputer nam pokazuje czas nurkowy, pokazuje nam głębokość, może nam również pokazywać, ile mamy barów w butli. Mamy teraz takie komputerki z transmitterami, że możemy też sobie właśnie tutaj butle sprawdzać stan zapas powietrza. Można też, są komputery takie, że możemy sobie sprawdzić, jakby wpisać nasze dane osobowe i komputer nam będzie liczył parametry nurkowe, opracowywał w zależności od tego, jakie są parametry naszego organizmu bezpośrednio. No, w takim przypadku, jak ktoś swoje parametry wprowadza, to nie należy potem koledze pożyczać komputera, albo go trzeba po prostu przeprogramować na inne dane, bo to, że ja mam parametry takie, a takie, to nie znaczy, że mój kolega ma takie same. I później tam mogą być różne różnice, powiedzmy. No nieważne, w każdym razie najważniejsze jest to, że komputer potrzebny jest, komputer nam ułatwia życie, komputer, że tak powiem, zwiększa nasze bezpieczeństwo, komputer nam pokazuje też, czy trzeba robić przystanki dekompresyjne, ile te przystanki powinny trwać, pokazuje nam, jeśli za szybko się wynurzamy lub za szybko schodzimy pod wodę, co nam jeszcze komputer może pokazać. Na przykład komputer może nam pomóc policzyć, jeżeli używamy mieszanek wzbogaconych tlenowo, to ile wtedy czasu możemy spędzić pod wodą, bo parametry są inne na zwykłym powietrzu, a inne właśnie na mieszankach nurkowych. Co do różnych marek sprzętów, no tutaj jakby takie najbardziej znane firmy to Mares, Scuba Pro. Są inne, ale to mówię o takich jakby standardach, dobrych standardach. Tutaj Mares produkuje praktycznie wszystko od maski, zaczynając, przechodząc przez piankę, płetwy, a kończąc na komputerach nurkowych. Ja jeśli chodzi o komputery, to tutaj jakoś najbardziej Suunto do mnie przemawia. To jest firma bardzo dobra, oni są jakby pionierami, mają najlepsze komputery. No przynajmniej z rozmów z moimi znajomymi nurkami, to wszyscy sobie Suunto chwalą jako taką najlepszą markę od komputerów. U nas w Polsce też mamy producentów sprzętu nurkowego, bardzo dobrych. Mamy firmę Equest, która prowadzi, która robi pianki, także można sobie nawet taką pianeczkę kupić w kolorach, jakie sobie wymyślimy, we wzorki, w kwiatki, chociaż raz poprosiłam mojego kolegę, żeby mi zamówił piankę w kolorze różowym, to odpowiedź była: nie ma takiego neoprenu, nie ma takiego neoprenu. Różowe pianki są w modzie w Ameryce, u nas raczej wszyscy się ubierają na czarno, potem jest bardzo śmiesznie, bo wchodzi grupa 20 osób pod wodę i wyglądają jak komando foka, wszyscy na czarno. Dlaczego czarny? No, czarny neopren podobno jest najłatwiejszy do wyprodukowania i jakiś taki standardowy, nie wiem, no poza tym to też myślę, że może dla jakiegoś lekkiego szpanu na zasadzie czarny wygląda bardziej profesjonalnie niż różowy, nie? Chociaż później pod wodą to wygląda tak, że jak wszyscy nurkowie są w takich samych ubrankach i mają maski na twarzy, to człowiek zupełnie ma inaczej wygląda i dobrze mieć jakiś element charakterystyczny, na przykład właśnie różowe płetwy albo różową bluzeczkę, czy żeby... Nie, nic się nie drażni tam, co ty. Kolory tam, rekin jak będzie chciał, to cię ugryzie, jak nie będzie chciał, to cię zostawi. Wiesz, on nie to, że rekiny atakują nurków, rekiny po prostu nadgryzają, testują, co widzą, a potem cię wypluje, bo cię wcale zjeść nie chce, tylko stwierdził, że jesteś niesmaczny, a ty się wykrwawisz, no bo masz dziurę w brzuchu. Dobrze, ale to nie mieliśmy zniechęcać, tylko zachęcać do nurkowania, także proszę się nie martwić, 90% wypadków nurkowych to są błędy ludzkie nad wodą, czyli na powierzchni. Ktoś krzywo skoczył, ktoś skoczył z zamkniętą butlą, nie odkręcił sobie butli i nie może oddychać, także nałapie się trochę wody w płuca. Ktoś, nie daj Boże, czasem gdzieś przy skokach z łódki może gdzieś ugrząznąć czy uwiązną i mu noga, ręka i czasem gdzieś tam się zdarzają drobne wypadki, ale tak jak mówię, 90% to jest błąd ludzki nad wodą, a nie pod wodą. Poza tym no, ja zachęcam jednak do zdroworozsądkowego podejścia do nurkowania. To nie jest sport, w którym możemy sobie pozwolić na fafarafa zachowanie. Jestem super hero, bo zrobiłem nurkowanie na Martynice czy na Gwadelupie, albo byłem w Meksyku, jest ekstra, nie? Po jednym nurkowaniu już jestem super specjalista, albo kupiłem sobie komputer Suunto, bo mnie stać na to, żeby wywalić 1200 euro na komputer, bo sprzęt jest drogi, to trzeba przyznać. To, że się ma ten najlepszy sprzęt, to jeszcze nie znaczy, że można poszaleć pod wodą, w sensie, że człowiek jest bezpieczny. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że tym największym narzędziem, które nasze bezpieczeństwo, najlepszym narzędziem, które bezpieczeństwo zapewni, jest nasz mózg z szarymi komórkami w środku. I o dobre funkcjonowanie tych szarych komórek trzeba przede wszystkim dbać. Tak, jeszcze tylko, żeby zakończyć kwestie sprzętowe, także u nas w Polsce mamy producentów i jakietów, i pianek, i płetw, mamy również bardzo dobre latarki, bardzo dobre no, techniczne rzeczy, że tak powiem, latarki to są, to rzeczywiście mamy fajne. Ja polecam kontakt przede wszystkim przez klub nurkowy, pogadać z instruktorami, rozmawiać z innymi nurkami, jaki ten sprzęt najlepszy wybrać i oczywiście też popatrzeć po cenach. Sprzęt nurkowy jest dosyć drogi, tak jak mówię, no, ceny komputerów nurkowych wahają się od 400 euro do 1200-1500, zależy co się chce kupić. Na pewno w Stanach będzie taniej i jeśli chodzi o pianki i jakiety, to na pewno będzie taniej o jakieś 30% minimum na sprzęcie nurkowym. Także no, najlepiej zapytać najpierw w klubie, jaki sprzęt, czy sobie przyjść, bo w kluby zazwyczaj jest to tak zorganizowane, że kluby mają sprzęt, można ten sprzęt przetestować, wypożyczyć sobie najpierw i znaleźć najlepszą markę, bo ja na przykład, nie wiem, lubię maski Marysa, bo są fajne, sympatyczne, dobrze się noszą, dobra jakość i tak dalej, ale ktoś inny będzie lubił Scuba Pro, bo mają inny kształt, także testowanie w klubie jest najlepsze na początek. zakończenie jakby całego podcastu o nurkowaniu, Marek zapytał mnie, czy mogłabym coś opowiedzieć o tym, co ciekawego można zobaczyć pod wodą. No to jest straszne pytanie, bo tych możliwości jest tysiące, tutaj historii jest mnóstwo, mnóstwo i ciężko jest wybrać coś takiego, no, jakby opowiedzieć w skrócie wiele historii. No może ja opowiem tylko o tych miejscach, gdzie ja nurkowałam. No, nurkowałam już sporo, ale oczywiście to, co zrobiłam, to jest tylko kropelka w morzu. Jeszcze wiele przede mną i mam nadzieję, będzie mi dane te miejsca, których jeszcze nie widziałam, a chciałabym zobaczyć, że je w końcu zobaczę i to w najbliższym czasie. Nurkowałam przede wszystkim w Morzu Śródziemnym, też w Egipcie, w Morzu Czerwonym, dużo w Polsce, w jeziorach, w różnych wyrobiskach, w różnych sadzawkach, tak jak już opowiadałam. Nurkowałam też w Czechach, to też były sadzawki. Nurkowałam w Chorwacji, w Grecji, gdzie jeszcze nurkowałam. No ostatnie takie najbardziej ekscytujące nurkowania to były w Meksyku i w Belize, w Morzu Karaibskim. No co można pod wodą zobaczyć? Można zobaczyć wiele rzeczy. Fauna i flora to są takie dwa elementy najważniejsze. No można zobaczyć fantastyczne ryby. Bogactwo ryb jest po prostu niesamowite. Można zobaczyć rekiny, można zobaczyć barakudy, można sobie z taką ławicą barakud popływać. To jest coś niesamowitego, jak się nurek znajdzie w środku ławicy. No wrażenia są niesamowite. Można zobaczyć ośmiornice, można zobaczyć płaszczki, można zobaczyć langusty, kraby, można zobaczyć żółwie, można tych żółwi dotknąć. No wiadomo, najlepiej by było tą naturę zostawić w spokoju i ją pooglądać, ale bez przeszkadzania jej. No ale jak ktoś bardzo chce, to może się z takim żółwiem też trochę pobawić. Też wiele zależy od tego, kiedy się nurkowanie wykonuje, bo na przykład są pewne gatunki i zwierząt, które można zobaczyć tylko na nocnym nurkowaniu. I na przykład taką ciekawostką jest hiszpańska tancerka. Ona mnie strasznie rozbawiła, bo to też hiszpańska tancerka to przypomina dobrze ścięty kisiel, a nazywa się hiszpańska tancerka, bo ma nierówne brzegi i wygląda jak spódnica, bordowa spódnica do flamenco. I taką hiszpańską tancerkę można właśnie zobaczyć w Egipcie, ale tylko i wyłącznie w nocy. Ma piękny, bordowy, czerwono-bordowy kolor. Można ją dotknąć i rzeczywiście ona tak wygląda jak falująca kiecka. Oczywiście też są koniki morskie, takie, które znamy. Można zobaczyć u nas szczupaki, węgorze, można zobaczyć karpie. Też są ciekawe, też jest fajnie. Z flory no to będą różne koralowce kolorowe w odcieniach różu, czerwieni, pomarańczy. Są też białe korale, zależy od tego, jakie miejsce na świecie. Korale są twarde, miękkie. W Egipcie one są raczej twarde i te kolory są bledsze, że tak powiem. Natomiast w Morzu Karaibskim, Meksyk, Belize, tam te koralowce no, mają różne formy i mają no, piękne kolory są. Też takim dodatkowym elementem, który można pod wodą zobaczyć, to są wraki różnych statków. To mogą być stare łajby jeszcze tam z czasów powiedzmy Kolumba. Mogą być to jakieś drobne łódeczki rybaków, które gdzieś tam zatonęły przez przypadek, zostały pod wodą i teraz można je sobie obejrzeć. Można też zobaczyć wraki tankowców, można zobaczyć wraki promów. U nas na Bałtyku jest bardzo dużo tego typu statków. Jeszcze z czasów II wojny światowej ciągle nurkowie eksplorują nowe wraki, odnajdują. Takim najbardziej znanym wrakiem chyba teraz, o którym się dużo mówi, to jest wrak Heweliusza. Heweliusz zatonął w 1994 roku. On jest na chyba 45 metrach jakoś tak, także taki wraczek do obejrzenia. To u nas właśnie na Bałtyku. Takim ostatnim, właśnie najbardziej ekscytującym moim nurkowaniem to były nurkowania w Meksyku w marcu tego roku. Piękna pogoda, piękne warunki pogodowe, świetna widoczność pod wodą. W morzu nurkowałam na Kozumelu i też nurkowałam w morzu w Belize. To jest zaraz sąsiednie państwo. Te nurkowania odbywały się na Kozumelu, tam są różne rawki ciekawe, można też zobaczyć bulkszarki, czyli rekiny. W Belize nurkowania to były nurkowania na Blue Hole'u, tak jak w Dachabie. W Dachabie też w Egipcie nurkowałam na Blue Hole'u, to są takie dwa Blue Hole najbardziej znane na świecie. W Belize ten belizejski Blue Hole charakteryzuje się tym, że na 40 metrach można zobaczyć bardzo fajne stalagmity, stalaktyty i nawet one czasem przechodzą w stalagnaty. Też to belizejskie Blue Hole upodobały sobie rekiny, można je tam obejrzeć. Nie atakują, raczej w toni pozostają w dosyć znacznej odległości, ale ponieważ widoczność jest bardzo dobra, to widać je w całej okazałości, tak jakbyśmy je mieli w zasięgu ręki. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, morze jest piękne, karaibskie i te nurkowania w Meksyku i w Belize, morskie nurkowania były naprawdę świetne. Tam mogliśmy też zobaczyć ogromne tuńczyki. To pan Tosiek w jednym z podcastów opowiadał o ogromnych tuńczykach i one sobie stały w wodzie, no takie metrowe to były najmniejsze, nawet do 2 metrów spokojnie dochodziły. Taka statystyczna długość takiego tuńczyka to były 2 metry. Naprawdę fantastyczny widok. W ogóle nie bały się, no, mieliśmy wrażenie, że można ich dotknąć w każdej chwili i że nic się nie będzie działo. Też w Meksyku odbyliśmy serię nurkowań, to ponad tydzień czasu, rano 2 nurkowania i po południu 2 nurkowania, odbywaliśmy te nurkowania w jaskiniach, tak zwanych cenotach. I te cenoty na Jukatanie się znajdują. Są naprawdę fantastyczne. To są takie jaskinki. To wygląda jak oczko wodne, dziura w środku pustyni i ta dziura, powiedzmy jeziorko, może być połączone z siecią podziemnych jaskiń i wchodzi się do takiego jeziorka i później się nurkuje i się te jaskinie eksploruje. Tam są 2 typy jaskiń, po polsku nie ma takiego dobrego odpowiednika na caves i caverns. Caves to są takie typowe jaskinie, gdzie jest ciemno, nie ma bezpośredniego dostępu światła, natomiast caverns są jakby półotwarte jaskinie, można zobaczyć powierzchnię wody i mniej więcej, no, powiedzmy, że prawie w każdym momencie można wypłynąć na powierzchnię bez żadnego problemu. Te nurkowania w cenotach po prostu były fantastyczne, tego się nie da opisać. Jak się wchodzi do takiego cenota, to oczywiście jest ciemno, trzeba się tam udać z dobrą latarką. No i jak się tą dobrą latarkę włączy pod wodą, to dopiero widać, co tam jest w środku. A w środku są hale, są tunele, są różne przejścia połączone, powiedzmy jak w mieszkaniu, różne powiedzmy pokoje w kolorze białym lub też w kolorze kości słoniowej. Pełno stalagmitów, stalaktytów, przepiękne jaskinie, noszą piękne imiona, na przykład jedna jaskinia nazywa się Taj Mahal, bo wygląda w środku tak, jakby ktoś ją rzeźbił jak Taj Mahal w Indiach, jeśli ktoś widział to może sobie wyobrazić. I to wszystko jest zalane wodą i tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, występuje zjawisko tak zwanej halokliny. To znaczy, że na 12 metrach mniej więcej głębokości woda słodka miesza się z wodą słoną. Woda słodka znajduje się na górze, a woda słona na dole. I w momencie, gdzie się te dwa typy wody o różnej gęstości spotykają, to powiedzmy, można zaobserwować tą granicę. Trzeba tylko odpowiednio latarkę trzymać i patrzymy, widzimy granicę i to wygląda tak, jakbyśmy widzieli powierzchnię wody. No i to jest powierzchnia wody, tylko że tej słonej, a na górze nie ma powietrza, na górze jest woda słodka. I przezabawne wrażenie. Człowiek no, się zastanawia, gdzie jest i jak widzi tą granicę słonej wody, to ma ochotę podnieść rękę do góry i wystawić ją tak, jakby chciał sprawdzić, gdzie jest powietrze. A tego powietrza po prostu no, nie ma, no, trzyma się rękę w słodkiej wodzie. Jeżeli na tej granicy, na tych 12 metrach przejdzie nurek po tej granicy i zmiesza wodę, to ma się wrażenie, że się traci ostrość, bo po prostu ta zmieszana woda nurek pozostawia ślad po prostu za sobą i to wygląda tak, jakby przeszedł ślimak po szkle i jest taki, no taki zamazany ślad zostaje. Bardzo, bardzo śmieszne, bardzo no, niesamowity efekt. Także to zjawisko halokliny było warte zobaczenia. Też w cenotach można zobaczyć różne muszle, różne pozostałości jeszcze z czasów prehistorycznych. Są cenoty, w których można zobaczyć ludzkie szczątki, ludzkie kości, czaszki. Można też zobaczyć różne freski na ścianach, bo tam w tych jaskiniach one w czasach prehistorycznych jeszcze nie były zupełnie zalane wodą i tam sobie ludzie mieszkali. I mieli tam swoje jakieś no, domowe pielesze, że tak powiem. I coś tam jeszcze po nich zostało. Także te meksykańskie nurkowania w cenotach to zrobiły na mnie ogromne wrażenie i naprawdę polecam, jeśli ktoś będzie kiedyś w Meksyku i będzie miał okazję w takim cenocie zanurkować, to naprawdę warto. I to zostaje później na całe życie jako wspomnienie. Tak, jeszcze chciałam tylko na zakończenie już powiedzieć, żeby zachęcić wszystkich słuchaczy do nurkowania, że jakby tym dla mnie głównym powodem, dla którego nurkuję, jest to, że po prostu nurkowanie jest dla mnie najlepszym środkiem na stres, że pod wodą się relaksuję, że jak mi woda zaleje maskę, już jest ponad poziomem moich oczu, to ja już wtedy nie myślę o żadnych problemach dnia codziennego, o tym, co się dzieje w pracy, czy w domu, czy co mam zrobić jutro, albo co za miesiąc i że coś tam na mnie czeka, że coś czegoś jeszcze nie załatwiłam, a powinnam była. W ogóle wszystko to znika. Jedyne, co jest w takim momencie, w momencie nurkowania ważne, to gdzie jestem, jakie mam ustawienie na żakiecie, jaka jest głębokość, co mogę zobaczyć. Wyciągam aparat, robię zdjęcia, robię filmiki amatorskie i po prostu korzystam z tych chwil pod wodą. Całkowicie odcinam się od świata zewnętrznego, realnego i tego, co robię na co dzień. Jest to, nurkowanie to przygoda, nurkowanie to sport techniczny, trzeba się znać na sprzęcie, trzeba się znać na swoim własnym organizmie, znać swoje reakcje, ale jest to też taki sport zespołowy, schodzi się z partnerem, schodzi się z ekipą, wspólnie się ludzie razem do nurkowań przygotowują, wspólnie się uczą na kursach, także no ważny jest ten element przyjacielski, że tak powiem, można poznać bardzo ciekawych ludzi, bardzo fajnych i miło spędzić czas, bo ja na przykład nie jestem osobą, która lubi leżeć na plaży od 8 rano do 22, smażyć się i przybierać kolor czekolady gorzkiej. Ja wolę aktywnie spędzać czas na wakacjach, wstać rano i coś zrobić i mieć jakieś fajne wrażenia, że coś zrobiłam ciekawego, coś co mi pozostanie w pamięci na całe życie. Jeszcze taka informacja dla wszystkich, żeby zapamiętać, że każdy może nurkować. Nurkowanie naprawdę jest sportem dla wszystkich. Nurkować mogą młodzi, nurkować mogą starzy, nurkować mogą także osoby, które nie potrafią pływać. Umiejętność pływania nie jest najważniejsza, czy nie jest absolutnie niezbędną umiejętnością, żeby móc nurkować. Ja mam kumpla, który jest świetnym nurkiem, a pływać ani rusz, jakby go rozebrał z tego nurkowego sprzętu, to by się wziął chłopak i utopił. Mam też koleżankę, która 2 lata temu w sierpniu nauczyła się pływać. Chodziła na miesięczny kurs pływania. Po tym miesięcznym kursie pojechałyśmy razem na wakacje. To nie były wakacje nurkowe, tam zupełnie zwiedzanie, leżenie na plaży, smażenie się, to był taki plan dwutygodniowy, ale oczywiście ja nie mogłam wytrzymać, więc kupiłam maskę, płetwy, rurkę i zaczęłam pływać. No i tą moją koleżankę Andzię, którą serdecznie pozdrawiam, też zachęciłam, powiedziałam jej: Andzia, no spróbuj, no załóż maskę, zobacz co tam jest pod wodą, zobaczysz, od razu ci się to pływanie zrobi ciekawsze. No i rzeczywiście, Andzia załapała bakcyla i wróciłyśmy z wakacji, to był koniec sierpnia. Andzia w listopadzie już zrobiła open watera, a teraz jest nurkiem zaawansowanym i właśnie robi kurs na suchara. a może już nawet zrobiła, bo ostatnie wiadomości od Andzi miałam miesiąc temu, muszę do niej zadzwonić i może się okazać, że akurat w ten weekend siedzi sobie w Bałtyku i eksploruje Heweliusza albo jeszcze jakiś inny wrak. Także to widać, że każdy może nurkować. Jeszcze z ciekawostek, to taka już historia naprawdę fantastyczna i no już taki gwóźdź do trumny, w sensie to już lepszego argumentu nie można mieć, że każdy nurkować może. No chciałam podać przykład rekordzisty świata w nurkowaniu, Nuno Gomesa. Nuno Gomes, on jest z pochodzenia Portugalczykiem, ale mieszka w RPA. I on pobił w 2005 roku rekord właśnie w nurkowaniach głębokościowych. Jest jedną z dwóch osób i pierwszą na świecie, które przekroczyły magiczną granicę 300 metrów. Nuno Gomes szedł na 318 metrów i 25 centymetrów. To jest niesamowita głębokość. On schodził na tą głębokość przez 13 minut, a wychodził później z tego nurkowania przez prawie 13 godzin, bo trzeba pamiętać o tym, że z takiej głębokości się nie wychodzi w 5 sekund, trzeba doliczyć przystanki dekompresyjne, zmiany mieszanek tlenowych itd., itd. Tam jest tysiące parametrów, które trzeba wziąć pod uwagę. I co najważniejsze i co powinno zachęcić także starsze troszeczkę osoby, starsze niż 20-letnie osoby do nurkowania, to, że Nuno Gomes pobił ten rekord, jak już był grubo po 50. On się urodził w 51 roku. Miałam okazję go poznać w Dachabie. Przesympatyczny człowiek, bardzo skromny, drobniutki, malutki, szczuplutki, łysiejący, uśmiechnięty od ucha do ucha, przesympatyczny koleś, tak skromny i tak przyjacielski. Każdy mógł mu ścisnąć rękę, pogadać z nim, wymienić doświadczenia. Aż miło było na niego popatrzeć i mieć go tak troszeczkę za przykład. O właśnie, jeśli on może, to ja chyba też mogę, chociaż troszeczkę. Też ważne jest, żeby tutaj podkreślić jakby znaczenie polskich nurków i doświadczenie polskich nurków, to, że jak Nuno Gomes pobijał te swoje rekordy, to wszyscy jego nurkowie pomocniczy, którzy na niego czekali z butlami na trasie powrotnej, że tak powiem, którzy asekurowali go w trakcie pobijania rekordu, to wszystko byli polscy nurkowie, no ode mnie z klubu wrocławskiego, ale też z innych klubów w Polsce. Polscy lekarze również byli na miejscu, polska ekipa i polskie firmy, które produkują sprzęt, firma Equest tutaj też zapewniała sprzęt, który no używał. Także polska ekipa, czy polski ślad w nurkowaniu jest i to nawet nie jest ślad, to jest po prostu bardzo dobrze odbite, naznaczone polskie miejsce w nurkowaniu. No i jakby mam nadzieję, że to te historie moje teraz zachęcą wszystkich słuchaczy do nurkowania i że kiedyś może też Polak pobije Nunna rekord i zejdzie na jeszcze więcej niż te 318 metrów i 25 centymetrów. Ja się na razie tam nie wybieram, ale cholera wie, może kiedyś spróbuję. Do 50 jeszcze mam trochę czasu i miejsc innych do zwiedzania. A tymczasem pozdrawiam wszystkich, zachęcam jeszcze raz serdecznie do nurkowania i do słuchania audycji na podnośniku. Na pewno będą jeszcze inne ciekawe podcasty. Mam nadzieję, że ten podcast o nurkowaniu też zaliczycie do ciekawych. No i życzę wszystkim wszystkiego dobrego, spełniania się w różnych dziedzinach życia i jeśli jedną z tych dziedzin będzie nurkowanie, to super, bardzo miło i mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy pod wodą. Ciao!